Teraz w Radiu RMF 24 przeniesiemy się do Sejmu, żeby sprawdzić, czy było dużo uśmiechu, czy było dużo życzliwości podczas spotkania opłatkowego, które odbyło się przed kilkudziesięcioma minutami. Uczestniczyli w nim marszałkowie, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, przedstawiciele Kościoła i parlamentarzyści, rzecz jasna. Czy wszyscy bez podziałów politycznych podzielili się opłatkiem? Między innymi oto w sejmowym studiu Radia RMF 24 Kacper Wróblewski zapyta teraz swojego gościa. Witamy!
Dzień dobry, a z nami jest posłanka niezrzeszona Izabela Bodnar. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pani brała udział w tej parlamentarnej wigilii. Wszyscy ponad podziałami politycznymi składali sobie życzenia?
Oj tak, wzięłam udział z wielką, ogromną przyjemnością, muszę przyznać. Niewiele jest w Sejmie takich momentów, w których właśnie te spory polityczne, ta gęsta atmosfera sporu politycznego odchodzi gdzieś na bok w imię wyższych celów i to była taka chwila. Była przemiła, przeuroczysta, bardzo życzliwa atmosfera, gdzie zauważyłam posłowie z różnych frakcji. W tym momencie dzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia. Przepięknym zresztą enturażu i muzycznym i przepięknego wystroju świątecznego w Sejmie. Także było to bardzo takie doniosłe i przeurocze wydarzenie.
A składała pani życzenia posłom czy posłankom z pani byłego ugrupowania, z Polski 2050?
Ależ oczywiście składałam...
I czego pani im życzyła? No bo przed Polską 2050 wybory.
Tak, składałam wielu moim kolegom i koleżankom z Polski 2050, ale przede wszystkim złożyłam marszałkowi Szymonowi Hołowni życzenia z wspólnie życzyliśmy sobie wszystkiego najlepszego na nowych drogach życia, które niechybnie czekają i mnie, i jego. Wyściskaliśmy się świątecznie. Szymon powiedział, że przeprasza mnie za ewentualne nasze jakieś tam wcześniejsze. Ja i jego, więc to było wszystko naprawdę
dzisiaj. I wybaczyła
dzisiaj
mu pani, bo ja rozumiem, że chodzi też między innymi o nocne spotkanie Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim.
No ale ja personalnie, no cóż mogę powiedzieć, czy wybaczyłam. No na święta się wybacza, aczkolwiek teraz musimy patrzeć na to, co przed partią. Uważam, że ogromną teraz odpowiedzialnością ciążącą, wręcz historyczną taką, ciążącą na nowym przewodniczącym partii, wybory są bodajże 10 stycznia, jest taka odpowiedzialność za to, aby odbudować poparcie dla partii, aby odbudować zdolności koalicyjne, aby za 2 lata móc być taką naprawdę realną przeciwwagą dla prawicowych, rosnących, zresztą widzimy szczególnie tych skrajnie prawicowych ugrupowań, rosnących z dnia na dzień, możemy widzimy w sondażach. Zatem po stronie demokratycznej, aby wesprzeć i móc zbudować koalicję z Koalicją Obywatelską, no potrzebujemy silnych ugrupowań. Lewica nie wystarczy. Zatem teraz sukces partii 2050, ale bardzo dużym imperatorem tego sukcesu będzie właśnie nowy przewodniczący i jego nowa wizja, nowy sposób komunikowania się z wyborcami. To jest absolutny klucz.
Czy jest tam ktoś, kto panią przekona, żeby wrócić do Polski 2050? 7 kandydatów i kandydatek na stanowisko, żeby zastąpić Szymona Hołownię. Kto wśród nich mógłby powiedzieć, znaczy, gdyby został liderem, pani powiedziała, wracam?
No, powiem tak, no jest taki kandydat, przy którym...
Kandydat, nie kandydatka.
Kandydat, myślę, przy którym gdyby wygrał, to rzeczywiście mogłabym się zastanowić, ale nie jestem pewna, czy powinno się 2 razy mimo wszystko wchodzić do tej samej
Mówimy
rzeki.
Mówimy o pośle Petru?
Mówię o pośle Petru, dlatego że jakby jego wizja partii, ale też jego doświadczenie, jego osobowość, jego sposób, no nie wiem, no organizacji, sposób myślenia.
Ale Nowoczesną zatopił i zostawił ogromne długi po sobie.
Natomiast właśnie to, że zatopił, rzeczywiście kiedyś popełnił bardzo dużo błędów. Najpierw zbudował, fantastyczny przecież miał wynik, Nowoczesna miała około 20%. Potem niestety gdzieś się to wszystko bardzo źle potoczyło dalej. On popełnił kilka błędów. Na pewno zdaje sobie sprawę z tych błędów. Zresztą wiem, że sobie zdaje, bo z nim wielokrotnie o tym rozmawiałam. Nabrał do tego dużo pokory, dużo dystansu. Myślę, że bardzo dojrzał przez to politycznie. Zatem na tych błędach się uczymy. Więc jakby dla mnie uważam, że to, że się popełniło pewne błędy w przeszłości, to tylko człowieka wzmacnia i daje mu jakby nową energię na to, żeby tworzyć coś dobrego na przyszłość, już nie popełniając tych samych błędów. Więc ja bym się tak bardzo nie patrzyła wstecz, a patrzyłabym jakby, no, że w grupie, wśród tych wszystkich kandydatów, którzy startują, które zresztą bardzo lubię, szanuję, no, zdecydowaną większość z nich, no, patrzę jednakowoż pod kątem tego, kto byłby najskuteczniejszym ojcem sukcesu partii, kto partię byłby w stanie wyciągnąć z tego 1,5 do 2%, który teraz obserwujemy, no to mam poczucie gdzieś wewnętrzne, że Ryszard Petru miałby największe na to szanse.
A nie zakłada pani, że po tych wyborach w Polsce 2050 ta partia się po prostu rozpadnie? No już często pojawiają się takie głosy, publikacje w mediach, że obojętnie kto wygra, no to partia się mocno podzieli i część posłów odejdzie to tu, to tam.
No ja myślę, że to byłby chyba najgorszy scenariusz, nie tylko dla partii, dla koalicji rządzącej, ale też dla Polski.
Ale jak pani tak rozmawia z kolegami, koleżankami z Polski 2050, co pani słyszy od nich, tak za kulisami?
No nikt nie chce tak do końca mówić, za kim zagłosuje. Podpytałam dzisiaj nawet kilku kolegów, kto jest waszym takim kandydatem od serca. No to tutaj jakby niechętnie chcą się tym dzielić. Także to będzie dla wszystkich. Nikt też nie ma jakiegoś takiego faworyta, widzę. Więc to będzie dla wszystkich bardzo duża niespodzianka. Ale ja bym apelowała do wszystkich właśnie działaczy, do struktur partyjnych. Ja znam bardzo wiele ludzi w tej partii. Pomyślcie o Polsce i pomyślcie o tym, który z tych liderów byłby w stanie Polskę wyprowadzić. Polskę 2050. Ja myślę, że to powinien być taki lider, który znaczy partii nowy kierunek, trochę nową wizję, ale na podwalinach, na bazie tego DNA, na której partia powstała. Skupi się na tych grupach wyborców, którzy mogą być zagospodarowani, a to też jest w naszych korzeniach partyjnych, na przykład przedsiębiorcy. I dlatego na przykład najbliżej mi jest do Ryszarda Petru, dlatego że on bardzo mocno stawia na przedsiębiorczość, na gospodarkę, na finanse, na rozwój tego obszaru. Przepraszam, że dokończę. A uważam, że ten obszar może być zagospodarowany i to jest bardzo fajne źródło podbierania wyborców właśnie konfederatom. Bo jest bardzo dużo przedsiębiorców, którzy nie czują się do końca zaopiekowani przez żadną z partii koalicji rządzących, a jednocześnie im jest daleko światopoglądowo do tych skrajnych prawicowców, no to populistów powiedzmy światopoglądowych, tak? Skrajnie katolickich i konserwatywnych. Zatem uważam, że tutaj ten kierunek dla partii mógłby być bardzo skuteczny.
Pani wszystko ogląda z boku. Jest pani posłanką niezrzeszoną. Kilkoro posłów niezrzeszonych w tym Sejmie już mamy. Paulina Matysiak została odsunięta z partii Razem. Jest poseł Józef Faciuk, jest też były kolega właśnie z Polski 2050, poseł Tomasz Zimoch. Jest jakiś plan na wspólne koło?
O nie, to od razu zaprzeczam. No my jesteśmy za daleko tutaj, nie wiem, z Pauliną Matysiak, no to jesteśmy jak na dwóch zupełnie różnych krańcach kuli ziemskiej, politycznej, żeby myśleć o jakimś kole. Nie, nie. Ja swoją przyszłość widzę w przyszłości w dołączeniu się do większego środowiska politycznego.
A są takie propozycje, żeby pani
gdzieś dołączyła?
Ale nie na bazie
budowania koła ze wszystkich, którzy wypadali z różnych tam miejsc. Tak, oczywiście, no właśnie, no, te propozycje, te zaproszenia do rozmów ze strony demokratycznych partii od wielu tygodni tak naprawdę, czy nie miesięcy, sypią. Ja wszystkim jakby powiedziałam, że chcę sobie dać takie pół roku takiego zdrowego pobycia sama
czyli
ze sobą.
Czyli można zakładać, że...
Ale od stycznia myślę, że zacznę rozmawiać na temat przyłączenia się do której z partii.
Czyli rozumiem, że tę kadencję Sejmu chce pani zakończyć w jakimś klubie.
Tak, zdecydowanie.
Zapytam o to, co się dzieje we Wrocławiu. Dziś poseł Michał Jaros na posiedzeniu Dolnośląskiego Zarządu Koalicji Obywatelskiej powiedział, że apeluje do prezydenta Jacka Sutryka o rezygnację z pełnienia funkcji prezydenta Wrocławia. Chodzi oczywiście o aferę związaną z Kolegium Humanum. No, pani rywalizowała z prezydentem Wrocławia w wyborach samorządowych w drugiej turze. Gdyby tak się stało, że jakimś, nie wiem, no sam Jacek Sutryk zrezygnuje, będzie pani ubiegać się jeszcze raz o stanowisko prezydenta stolicy Dolnego Śląska?
O tym jeszcze nie zdecydowałam, więc to nie chciałabym tutaj teraz nic deklarować. Rozumiem frustrację szefa dolnośląskich struktur Koalicji Obywatelskiej Michała Jarosa w związku z tym, że no niestety na tych zarzutach, które ciążą na prezydencie Jacku Sutryku, no bardzo mocno traci miasto i jego wizerunek, jego jakby zdolność do zawierania różnej współpracy, nawet biznesowej, no to bardzo mocno to dociąża jednak Wrocław. Te sygnały, że się w mieście nie dzieje dobrze, że jest bardzo dużo właśnie takich, nie wiem, intrynepotyzmu, czy jakichś takich pseudokorupcyjnych różnych zachowań, czy zawłaszczania mediów, no bardzo dużo. Ja zresztą bardzo mocno to w swojej kampanii prezydenckiej no, wskazywałam, wyborcy wybrali, jak wybrali. No, bardzo jest to przykre, że te zarzuty się pojawiły już po wyborach i miasto w sumie no, cierpi na tym, ale to ta decyzja należy do prezydenta.
No,
tak?
No, można śmiało zakładać, że sam nie zrezygnuje, a myśli pani, że będzie jakieś referendum w sprawie odwołania prezydenta?
No nie myślę, żeby było referendum, dlatego że były teraz podjęte bodajże dwie próby zebrania podpisów do referendum i no, obie nie przyniosły jakby sukcesu, więc tutaj no, wydaje mi się, że musimy poczekać albo na decyzję prezydenta, albo no, to już do końca tej kadencji.
Ostatnie już pytanie, bo czas nam się kończy. Bardzo szybko proszę o komentarz. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję, że okrągły stół wyjedzie z Pałacu Prezydenckiego. Widzieliśmy obrazki, spakowany okrągły stół, czyli ten symbol przełomu ustroju. Jak pani to skomentuje?
No w ogóle patrzę od już naprawdę kilku dni czy kilku tygodni z tak ogromnym zażenowaniem, bólem, żalem, naprawdę. No, to, co prezydent Nawrocki wyprawia w tej chwili, ilość wet, którą Polsce funduje, gdyby to tempo wet nawet utrzymał, no to na początku 2027 roku będzie więcej ustaw zawetowanych przez niego samego niż przez wszystkich prezydentów, proszę sobie wyobrazić, od 89 roku. Nie zapala świec hanukowych. No, wczorajsza sytuacja w Sejmie, gdzie chcemy odrzucić weto, wydawałoby się w przypadku naprawdę tematu...
Ustawa łańcuchowa,
no, cierpienie tysięcy zwierząt, która powinna być ponad podziałami. No to mamy co? Mamy ministra z kancelarii, który przychodzi na mównicę, który zawsze wydawał się człowiekiem niezwykle kulturalnym, takim szarmanckim. Ja ci nawet napisałam taki trochę post, bo rzeczywiście tak było. On mi przypominał Karola Strasburgera z Nocy i Dni, który, wie pan, te nenufary podejmował z wody.
To ładny komplement.
On miał naprawdę przepiękną taką tą aurę. No wczoraj przecieram oczy, a pan minister Bogucki, no wydziera się po prostu z tej mównicy. Przez 10 minut nie mówi o tych psach biednych, tylko mówi o komunie, mówi o szlam polityczny najbardziej ordynarny i najbardziej agresywny, rzuca przez 9 minut, no minutę powiedział parę słów o tych psach biednych. No po prostu to, co widzimy w pałacu, to jest teraz otwarta, nie wiem, czy to już można tak nazwać, ale ta temperatura sporu politycznego między rządem a prezydentem doszła już do takiego momentu, że to zaczyna być bardzo naprawdę niebezpieczne dla Polski. Bo proszę zauważyć, że w kwestii lokalnych naszych polskich tematów dotyczących gospodarki, czegokolwiek, nawet ochrony zdrowia, może ten spór się toczyć. Natomiast w kwestiach bezpieczeństwa naszego kraju, ten spór powinien tutaj być absolutnie wygaszony i o to do pana prezydenta apeluję.
Tu ustawiamy kropkę. Bardzo dziękuję, pani poseł.
Dziękuję bardzo. Wesołych świąt, szanowni państwo.
Nawzajem my też dziękujemy. To było Sejmowe Studio, dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski oraz Izabela Bodnar, posłanka niezrzeszona.